duchowy bój, duchowa walka. Część druga, rozpoczęliśmy tydzień temu cykl wykładów poświęcony duchowemu zmaganiu, poświęcony duchowym bojom, które toczymy, presji, która jest na nas oddziaływana, gdyż istnieje realny, niewidzialny duchowy świat. Pan Jezus o tym mówił, Biblia o tym mówi i chociaż robiąc egzegezę wstępu do tego wykładu, tydzień temu omawialiśmy jakby trzy różne poglądy na temat istnienia tych duchowych mocy, duchowych sił złych, szatańskich, demonicznych i powiedzieliśmy sobie, że pierwsza koncepcja, czy pierwszy pogląd mówi, że jest to wymysł ludzi, że jest to wyobraźnia usprawiedliwiająca wszystko zło, które dzieje się wokół nas. A więc ludzie intelektualiści, ludzie nauki, współcześni ateiści nie wierzą w istnienie takiej mocy, nie wierzą w istnienie takich sił, jakie omawiamy, sił demonicznych, duchowych, które oddziałowują na nasze życie. Te poglądy zrodziły się w kręgach intelektualistów, naukowców XX wieku, szczególnie w Europie, szczególnie w krajach cywilizowanych, gdzie odrzuca się tego typu poglądy, kładzie się nacisk na naukę, na rozwój intelektualny, na rozwój techniki i wtedy pomija się duchowe sprawy, a dzieją się rzeczy niewytłumaczalne, na które naukowy świat nie ma odpowiedzi i wobec nich jest bezradny, bezsilny, nie może nic zrobić z ludźmi, którzy popełniają samobójstwa, z ludźmi, którzy popadają w nałogi, nie może nic zrobić z ludźmi, którzy są opętani, którzy są związani, załamani psychicznie, nie mają na nich wpływu, nie mają recepty ani odpowiedzi, są bezsilni i bezradni. My w Bożym Słowie odnajdujemy źródło tych rzeczy. Drugi pogląd to zupełnie skrajny, a więc szatanistyczny. Są kręgi na świecie, które skupiają się wokół oddawania czci szatanowi, a więc stały się to ruchy, grupy, nawet kościoły, ugrupowania, które skupiają swoją uwagę na tym, by oddawać cześć diabłu, uczynili go swoim panem. Te kręgi wydały Biblię szatanistyczną. To ciekawe, ktoś mi niedawno powiedział, że gdy kliknął w internecie słowo Biblia, kupię Biblię, to w większości pokazały mu się oferty Biblii szatanistycznych. Biblii szatana. Ciekawe, bo oni chcą zdominować, oni chcą mieć wpływ na ludzi, dlatego że diabeł przyszedł, aby wytracać, aby mieć wpływ, aby niszczyć. Jest nazwanym przeciwnikiem Bożym, który się sprzeciwia Bogu, który przeciwia się temu, co jest dobre. I trzeci pogląd to ten, który wyłania się z Biblii chrześcijańskiej, o którym mówimy, że diabeł zbuntował się przeciwko Bogu, że został strącony z nieba, to omawialiśmy, że spadł z nieba niby błyskawica i umieścił się w okręgach niebiańskich, aby oddziaływać na ludzi. I nasza walka z szatanem, to na samym początku drugiego wykładu chcę podkreślić, nasza walka duchowa jest zwycięska. Pod jednym warunkiem, że pozostajemy czyści i powołujemy się na Boży sąd nad diabłem. Nie możemy pokonać szatana o własnych siłach, nie możemy przezwyciężyć jego pokus, jego ataków, tylko poprzez swoją intuicję, poprzez jakieś swoje emocjonalne nastawienie. Musimy pozostawać czyści wobec zła, musimy być ludźmi, którzy chodzą w Bożej obecności, w Bożej czystości i powołujemy się na Boży sąd nad diabłem szatanem. Jedną z posług Ducha Świętego jest przynoszenie Bożego sądu przeciwko diabłu. Diabeł został już osądzony. Mówi nam o tym list Jana, 16 rozdział, 11 wiersz, a także list do Kolosan, gdzie apostoł Paweł mówi o triumfie diabła, o triumfie nad diabłem Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, kiedy został pokonany, został rozbrojony i Pan Jezus odniósł nad nim triumf. Szatan jest ostatecznym źródłem oszustwa i kłamstwa, jest on źródłem ataku przemocy. Jezus powiedział o szatanie, że jest on złodziejem, który przyszedł kraść, zabijać i niszczyć. Jest on także kusicielem, oskarżycielem braci. Pismo Święte nazywa go księciem tego świata i Bogiem tego wieku. Wiele razy możemy odnaleźć przypadki, jak bezpośrednio atakuje ludzi w takim ogólnym znaczeniu, lecz także widzimy, jak koncentruje się indywidualnie na jednostkach, które dały mu dostęp do swojego życia i które otworzyły drzwi na działalność mocy ciemności. Powołam się na świadectwo, które często powtarzam, że kiedy uczestniczyłem w programie na temat opętania, w programie prowadzonym przez telewizję TVN, i kiedy mieliśmy różne rozmowy w tym programie na ten temat, kiedy wypowiadali się ludzie różnych środowisk, duchowieństwo, psycholodzy, psychiatrzy, to różne padały opinie, różne padały wypowiedzi. Nawet jeden z duchownych kościoła zakwestionował opętanie i działanie demoniczne, mówiąc, że jest to wymysł wyobraźni lub choroba psychiczna. I wtedy po tym programie podszedł do mnie jeden psychiatra, który był obecny w tym programie i powiedział mi: pastorze, bardzo, bardzo przychylam się do opinii, które ty wypowiedziałeś, dlatego że w mojej praktyce psychiatrycznej mam ludzi, którzy nie reagują w ogóle na żadne środki farmaceutyczne, na żadne środki chemiczne, a więc nie można ich nawet wyciszyć, nawet zgasić, nawet w jakiś sposób obezwładnić chemicznie. I wydaje mi się, powiedział ten psychiatra, że musi stać za tym jakaś siła. I to wykładnia na temat opętania demonicznego i wpływów szatana ma podstawy. I powiedział, mówię to z punktu praktyka. Człowieka, który styka się z ludźmi, którzy mają bardzo poważne problemy psychiczne. Niektórzy reagują, wyciszają się, nawet dochodzą do pewnego stanu ozdrowienia, ale jest wielu takich, którzy w ogóle nie reagują. Dlatego na początku września pomyślałem, że dobrze jest sobie przypomnieć ten temat, dlatego że i my jesteśmy narażeni na działanie, na wpływy, na ataki, gdyż powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że diabeł nie jest w stanie uśpienia, jeśli chodzi o ludzi wierzących, o Kościół, ciągle w jakiś sposób szuka metod i sposobów, aby nas atakować. Powiedzieliśmy sobie, że jakby trzy główne cele wyznaczył sobie szatan, trzy główne cele działania. Po pierwsze, dręczyć ludzi i trapić. Dręczyć człowieka i trapić go. A więc dziś będziemy trochę o tym mówić, w jaki sposób diabeł dręczy, trapi ludzi, poprzez co i jak działa. Drugi sposób to powstrzymywanie od poznania Chrystusa jako Zbawiciela. To jest jego drugie dzieło. Wstrzymywać ludzi, aby nie poznali Jezusa Chrystusa, dawać im środki zastępcze, stwarzać taką atmosferę wokół człowieka, że nie potrzebuje zbawienia i Boga, że nie potrzebuje się pojednać z Jezusem, nie potrzebuje pokuty i nawrócenia. To jest ewidentne działanie diabła szatana. I po trzecie, powstrzymuje ludzi, to już chodzi o chrześcijan, powstrzymuje nas od efektywnej służby dla Chrystusa, a więc będzie robił wszystko, będzie zachęcał nas. My to podświadomie robimy, to jest wpływ, to jest oddziaływanie na nasze myśli, że jesteśmy zajęci, robimy wiele, mamy wytłumaczenia, aby tylko nie być efektywnym w służbie dla Chrystusa. I my musimy się z tym rozprawiać, musimy o tym wiedzieć. Demony, duchy nieczyste, działanie demoniczne realizuje te cele. Powiedzieliśmy sobie, że działanie jego jest niewidzialne, że nie możemy zobaczyć na własne oczy diabła szatana, jak on wygląda. Możemy jednak stwierdzić ich obecność, jego obecność w taki sam sposób, jak poznajemy, że wieje wiatr. Wiatru nie widzimy, ale jest to trafne porównanie, ponieważ zarówno w języku greckim, jak i w języku hebrajskim słowo wiatr ma to samo określenie, duch. Wiatr jak duch. Duch jak wiatr. Nigdy nie możemy na własne oczy zobaczyć wiatru, ale potrafimy dostrzec skutki jego działania. A więc nie widzimy wiatru, teraz na przykład widzimy skutek działania wiatru, poruszające się drzewa. Wiemy, choć go nie widzimy wiatru, to widzimy, że on jest, że on wieje, bo poruszają się gałęzie. Gdy przychodzi silny wiatr, to przesuwają się po niebie chmury, drzewa uginają się, zacina deszcz, podnosi się pył z drogi, czasami zrywane są dachy, jak to obecnie ma miejsce, czy łamane są drzewa jak zapałki. A więc silny wiatr, mocny wiatr, który niszczy. Podobnie z działaniem duchów demonicznych, nie możemy ich zobaczyć, ale możemy doświadczyć obecności na podstawie skutków ich działania. I dziś omawiamy skutki działania. Nie wiem, ile, może ze 3-4 uda nam się omówić, bo nie chciałbym tak przelecieć przez te skutki działania, ale chciałbym się skupić na moment nad niektórymi z nich, aby także wiedzieć, czy zdemaskować to działanie. Miniony piątek użyłem takiego stwierdzenia, jest to biblijne stwierdzenie, że nie powinniśmy być nieświadomi niegodziwych zamiarów diabła. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 2:11 mówi, a jego jakby działanie, jego intrygi, jego sztuczki są nam znane. A więc my musimy wiedzieć, musimy go zdemaskować, jeśli chcemy mu dać odpór. A więc po pierwsze, pierwszym takim działaniem, jesteśmy w tym pierwszym punkcie, dręczyć nas i trapić, po to przyszedł, oto diabeł, szatan, duch demoniczny sprawia, że jesteśmy kuszeni, a więc demony nakłaniają ludzi do czynienia zła, kuszą nas. Będę korzystał także z pewnych materiałów, z pewnych świadectw, jednego z autorytetów w Kościele Zielonoświątkowym w dziedzinie demonologii, a także służby uwalniania i rozprawiania się z mocami demonicznymi. Obecnie mówię w teologii zielonoświątkowej na świecie świętej pamięci już zmarłego Derka Prince'a. A więc to był taki autorytet, którego Bóg niesamowicie użył w Kościele, w historii Kościoła, poprzez naświetlenie, poprzez nauczanie na temat uwalniania. A więc będę korzystał z niektórych jego myśli, a więc kiedy się one pojawią, to są zgodne z moim sercem, ja to przeżywam i jakby utożsamiam się z tym, co on nauczał, dlatego że podaje nam taki natchniony, dobry materiał przygotowany. A więc po pierwsze, demony nakłaniają ludzi do czynienia zła. I w tej kategorii rozważamy kuszenie. Kuszenie. A więc nakłaniają ludzi do czynienia zła. I myślę, że każdy z nas doświadczył w życiu czegoś takiego. Nie ma tutaj osoby, gdyby cały Kościół nasz był zgromadzony tutaj dzisiaj, to także by nikt nie mógł powiedzieć, że tego nie doświadczył. Kuszenie często ma charakter werbalny. Co to znaczy? Że nagle słyszymy szept. Ja tego doświadczyłem. W jaki sposób? Praktyczny. Oto pani ekspedientka wydaje mi za dużo. I natychmiast słyszymy lekki głos. Zabierz. Po co masz wydać? Po co masz o tym jej powiedzieć? Oczywiście ja reaguję natychmiast i mówię, za dużo pani mi wydała. Możemy także coś znaleźć. Derek Prince w jednym z rozważań mówi, idzie człowiek i widzi, leży portfel na drodze. I nagle słyszymy taki głos, weź go. Nikt nigdy się o tym nie dowie. Przecież nikt ciebie nie widzi. Inny na twoim miejscu zrobiłby dokładnie to samo. To może być w każdej innej dziedzinie. Diabeł przychodzi, aby nas kusić werbalnie, abyśmy zrobili coś złego. To daje nam dowód, że duchy są osobowe. Że to nie jest jakaś tylko siła czy wiatr, który się przemieszcza, ale że diabeł, szatan jest rzeczywiście upadłym aniołem, a demony, które są obok niego, to upadłe anioły, które zbuntowały się razem z nim przeciwko Bogu. I przychodzi pokuszenie. Musi być to osoba. Ten głos należy do ducha, do demona, który kusi. Jeśli mu ulegamy, to wtedy szatan przystępuje do niszczenia naszego duchowego systemu obronnego. Jeśli ulegamy pokuszeniu, jeśli poddamy się pokuszeniu, jeśli diabeł kusi nas, abyśmy coś źle na kogoś powiedzieli i uda nam się to zrobić, to wtedy konsekwencje tego pozostają. Albo jeśli my posłuchamy jego szeptu, aby coś ukraść i dopuszczamy się kradzieży, to pozostawia ślad. A więc jest tego skutek. Dlatego, że diabłu chodzi o to, aby pozostawały po jego dziele skutki. Tak jak Bóg pragnie, aby po jego działaniu pozostawały dobre rezultaty. Aby świadectwo po jego działaniu było wspaniałe, aby chorzy byli uzdrowieni, aby ludzie zmieniali swoje życie, aby rodziny się jednały, aby małżeństwa były ratowane, aby było przebaczenie w sercu człowieka. To jest działanie Boże. To działanie diabła jest zupełnie odwrotne i on też oczekuje na skutki. On oczekuje na rezultat. On oczekuje na świadectwo. I Królestwo Ciemności bierze to za pożywkę, za zwycięstwo, za sukces. Jeśli ludzie się nienawidzą, jeśli ludzie okradają siebie nawzajem, jeśli ludzie ulegają pokuszeniu, jeśli mąż jedzie na delegację i zdradza swoją żonę z jakąś tam panią i diabłu udaje się skusić do tego, pobudzić jego emocje, przecież nikt się nie dowie. Przecież jesteś tu sam daleko od domu. Przecież żona nawet nie będzie wiedziała. Diabeł przychodzi i kusi, aby zniszczyć życie, aby zanieczyścić sumienie człowieka, aby zniszczyć jego emocje, aby zniszczyć jego uczucia. A tym bardziej, jeśli ktoś jest wierzący i uda mu się skusić go do złego, aby zniszczyć jego duchowe życie. Aby zniszczyć jego wiarę, aby zniszczyć jego miłość do Boga, aby go zepchnąć na margines i aby czuł się niegodny, a później diabeł przychodzi i oskarża. I oskarża. Kiedy uda się skusić, to przychodzi i oskarża. A więc demony kuszą. Ludzie, którzy są czyści i chodzą z Bogiem, są także kuszeni. Każdy z nas jest kuszony. Nieważne, jaki mam staż wiary, ile chodzę do kościoła, ile lat jestem nawróconym. Jestem narażony na pokusy. Diabeł kusi, demony kuszą. Tak samo jak ty, tak samo ja, każdy z nas jest kuszony. Ale Bóg powiada, że nie przyjdzie pokuszenie ponad nasze siły. Dlaczego tak Bóg powiedział? Powiedział tak Bóg dlatego, że On rozumie, że my nie będziemy walczyć z pokuszeniem z naszej pozycji. Bo jeśli ja będę walczył z pokuszeniem z mojej pozycji, to ono mnie zwycięży, to ta pokusa mnie pokona. Ale jeśli walczę z pozycji Bożej, tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie, używam autorytetu Bożego, a więc opieram się na tym, co Bóg uczynił w moim życiu, chodzę w Bożym namaszczeniu, w mocy Ducha Świętego, o tym będziemy mówić w niedzielę, że potrzebujemy namaszczenia. Namaszczenie jest niesamowicie nam potrzebne. Namaszczenie naszego ducha, namaszczenie naszego wnętrza Duchem Świętym, abyśmy mogli przeciwstawić się pokusom, które przychodzą. I kiedy z tego miejsca przeciwstawiamy się pokusie, wtedy zwyciężamy. Musimy także powiedzieć przy tym punkcie, że jeśli ktoś ulegnie pokusie, jeśli diabeł kogoś skusi i ten człowiek, taki człowiek zobaczył swój błąd, popełnił ohydny grzech, bo uległ pokusie, to nie znaczy, że jest przez Boga odrzucony. To nie znaczy, że już Bóg go wyrzucił z Królestwa Bożego. To nie znaczy, że nie ma już żadnej szansy. Mówiliśmy, że Bóg jest łaskawy i wielce litościwy. Mówiliśmy o tym, że On podnosi nas, kiedy jesteśmy pokonani, kiedy diabeł nas obrabował. Mówiliśmy o tym, że gdy do Niego przychodzimy, to On leczy nasze rany i uwalnia nas z naszego upadku. Bóg zawsze jest Bogiem drugiej szansy. Bóg zawsze jest Bogiem, który wychodzi naprzeciw człowieka, który się potknął. Bóg zawsze przygarnia marnotrawnego syna w swoje ramiona. Bóg zawsze jest w stanie wybaczyć nam upadek, gdy szczerze za ten upadek pokutujemy. Ale musi to być szczere. Ja muszę sobie uświadomić, że zrobiłem źle. To nie może być tak, że o, zrobiłem źle, będę starał się teraz to naprawić. Pytam się człowieka, co się dzieje w twoim życiu? Czy pokutowałeś ze swojego upadku? Staram się. To nie jest droga. To jest wielki błąd. Bo diabeł przyjdzie ponownie z większą siłą. Kiedy zobaczy, że udało mu się kogoś skusić, powalić, to będzie atakował jeszcze mocniej. Będzie starał się jeszcze bardziej go pogrążyć. A więc demony kuszą, a my pokusie musimy dać odpór. Po drugie, diabeł, demony nękają. Mam takie przekonanie, kiedyś pastor Hydzik nauczał na ten temat, że Królestwo Ciemności to nie jest jakiś chaos czy jakaś grupa niezorganizowana, ale że demony są bardzo zorganizowaną armią. Że diabeł to nie jest jakiś chaos, który nie wie dokąd idzie i co robi. A więc ktoś powiedział, że diabeł dokładnie rozpracowuje człowieka. A więc na czym to polega? Polega to na śledzeniu naszych poczynań. A więc diabeł obserwuje nas w naszym życiu. On nie atakuje, on nie wchodzi do naszego życia, on nie objawia się, śledzi nasze poczynania, patrzy na nas. Obserwuje nas w chwilach słabości. I w swoim notesie, parafrazuje, notuje nasze słabe punkty. Jestem tego świadomy, że diabeł zna moje słabe punkty, tak samo jak Bóg zna moje słabe punkty. I przychodzi moment, kiedy czuję się osłabiony, wtedy próbuję atakować. I kiedy już diabeł wyrobi sobie jakby ogólny pogląd na mój temat, zaczyna aranżować, przygotowywać strategię, jak mnie zaatakować. Dalek Prince użył przykładu biznesmena, człowieka, który jest człowiekiem zapracowanym. Ten człowiek pracuje od rana do wieczora. I taki człowiek zapracowany, chrześcijanin zapracowany, jest tylko człowiekiem, mimo że jest dzieckiem Bożym. Ma okropny dzień, jeden po drugim. Niektórzy się uśmiechnęli. W pracy, w biznesie. Okropny dzień, ciężki dzień. Idzie źle. W dodatku, jak wracał do domu, to wywrócił się na schodach. Poślizgnęła mu się noga i tam poobijał się. Sekretarka wylała na niego kawę w biurze. To takiej koncepcji amerykańskiej Derek Prince mówi, zepsuła się klimatyzacja i był środek lata, było 35 stopni na zewnątrz i w biurze także. Jakiś ciekły klient wpadł do biura, grożąc prokuratorem. No, to jakieś takie przykłady, dlaczego ma ten człowiek biznesu zły dzień. W drodze do domu utknął w korku całą godzinę. Zablokowali drogę, był wypadek. Wreszcie dotarł do domu. Obiad się jeszcze gotował, a dzieci biegały w koło i wrzeszczały. I to wszystko wyprowadziło go z równowagi. Wpadł w furię. Zaczął wrzeszczeć na całą rodzinę. Przedtem był zawsze dobrym, w miarę uprzejmym człowiekiem. Dlatego dzieci były zaszokowane jego zachowaniem. Co się mu stało? Szybko ich przeprosił, opanował się, rodzina mu wybaczyła, żona powiedziała, w końcu każdy może stracić nad sobą panowanie i wybuchnąć. Ale demon złości, duch złości zaczął go obserwować i czekał na podobną okazję. I czekał na podobną okazję. Tak może być w wielu innych przypadkach. Ja podaję jeden przykład. Tak może być na przykład czymś, co jest bardzo poważne dzisiaj. I nie chodzi tylko o mężczyzn, o facetów. Pornografia. Pornografia. A gdzieś tam przypadkowo otworzył stronę i zaczął się przypatrywać, ale szybko wyłączył, bo mówił, nie wypada, nie przystoi mi, jestem chrześcijaninem, nie wolno mi patrzeć, ale diabeł już to zauważył, że to mu sprawiło lekką przyjemność. A więc za drugim razem może już mocniej zaatakować, jeśli ja się z tym nie rozprawię. Ale wróćmy do naszego przykładu. Oto diabeł przygląda się, obserwuje danego człowieka i kiedy ponownie stracił panowanie nad sobą, diabeł wykorzystał słabość i podszedł go. Podszedł go. Żona zauważyła, że w mężu zaszła jakaś zmiana. Nadal kochał rodzinę, ale przychodziły chwile, kiedy zachowywał się jak nie ten człowiek. W oczach pojawiła się jakaś obcość. Demon złości zaczął przejmować nad nim kontrolę. Już nie tylko wybuchał od czasu do czasu, ale obrzuca rodzinę obelgami i rani tych, którzy są najbardziej blisko niego, których kochał. Potem wstydzi się swojego zachowania. Jest mu głupio, jest mu przykro. Znów ze skruchą wyznaje, ale nie może już sobie z tym poradzić, jest coraz gorzej. Taki człowiek potrzebuje konfrontacji, modlitwy, aby złamać, aby wyrzucić precz demona, który zaczął go nękać, który zaczął oddziaływać na jego życie. Potrzebuje uzdrowienia swojego wewnętrznego, dotkniętego życia. Potrzebuje uwolnienia od wpływów złości, które go nachodzą. Potrzebuje pomocy, a więc demony nękają. Demony kuszą, demony nękają. Może jeszcze jeden przykład z tego zestawu właśnie, o którym mówimy, dręczenie i trapienie. Demony zadają katusze. To jest bardzo ciekawe, kiedy to się pojawia. I o dziwo, ku naszej przestrodze, katusze mogą odbierać ludzie wierzący. Jest to chyba najbardziej pospolite, dlatego że wśród ludzi wierzących to ma miejsce, wśród Kościoła. Jezus opowiedział przypowieść o słudze, któremu Pan umorzył dług wielkiej wartości. Znacie tą przypowieść. A więc Pan Jezus mówi, że był pewien człowiek, który zadłużył się u swojego władcy, Pana. I ten dług był ogromny, sięgał milionów. I oto w pewnym momencie Pan, władca jego, tak opowiada Pan Jezus w przypowieści, darował cały dług swojemu słudze. To jest w Ewangelii Mateusza opisane, możemy o tym przeczytać. I ten cudownie uratowany człowiek, wracając do swojego domu, Pan Jezus mówi dalej, przypomniał sobie, że jego kolega jest mu winny parę złotych. I wtedy Biblia mówi, że poszedł do niego, złapał go i mówi, oddaj coś winien. Oddaj mi coś winien. I wtedy Pan Jezus powiedział tak. Bardzo zdenerwował się Pan, gdy usłyszał o tym. To ja darowałem mu taki wielki dług, a on nie może darować paru złotych swojemu koledze? coś jest nie tak z tym człowiekiem. Musimy mu dać lekcję. Tam jest powiedziane, że został wydany katom, gdzie cierpiał katusze. Jest to w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus na tym przykładzie poucza chrześcijan. I mówi tak. Podobnie uczyni wam Ojciec Niebiański, jeśli każdy z was nie przebaczy w sercu swemu bratu. Taki tam jest werset. Jeśli nie przebaczysz drugiemu człowiekowi, a więc na czym to polega? Rozumiemy, myślę, że wiemy, o co chodzi, że znamy Boże Słowo. Oto Bóg darował nam wszystkie nasze winy, darował nam wszystkie przewinienia, nasze grzechy, które popełnialiśmy. Dlatego Boże Słowo zobowiązuje nas, abyśmy przebaczali bratu, siostrze, bliźniemu ich przewinienia wobec nas. Uważam, że tymi katami w odniesieniu do chrześcijan są działania demonów. Setki chrześcijan w różnych kręgach kościelnych doznaje katuszy z powodu nieprzebaczenia. Znaleźli się w rękach katów i znosili męki, bo była pewnego rodzaju obłuda w ich życiu. Oni prosili Boga o przebaczenie niezliczonej ilości własnych grzechów, ale nie chcieli przebaczyć drugiemu człowiekowi, który popełniał błędy. Tym, którzy wyrządzili im krzywdy. Rzeczywiste lub urojone krzywdy. Czasami są urojone krzywdy. Wiele razy są rzeczywiste krzywdy. Kiedy Pan Jezus nauczał uczniów wzorcowej modlitwy, nazwanej przez nas modlitwą pańską, jeden z komentarzy tak oto rozszerza ten werset. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Od katów, czyli od mocy ciemności, taki człowiek może otrzymywać różnego rodzaju cierpienie. Specjaliści od poradnictwa w uwalnianiu odkryli, że jednym z takich katuszy jest artretyzm. Że artretyzm w wielu przypadkach, nie każdy, ale we wielu przypadkach charakteryzuje się z bólem i zniekształceniem ludzkiego ciała i rezultatem jest chodzenie w nieprzebaczeniu, w goryczy, w nienawiści do drugich ludzi. I to jest stwierdzone także przez psychologów. My nie z tej płaszczyzny to widzimy, ale nawet lekarze czy poradnictwo w tej dziedzinie uważa, że wiele razy ta psychika człowieka, która nosi w sobie wiele nieprzebaczenia, żalu, urazów do drugiego człowieka, otwiera jakby ciało tego człowieka na chorobę zwaną artretyzmem. Nie każda forma artretyzmu jest spowodowana przez diabła, absolutnie. Tak nie mówimy i nie nauczamy. Ale często występuje on u osób, powtórzę jeszcze raz, które noszą w sobie urazy, nieprzebaczenie, u osób zgorzkniałych. To jest taki charakterystyczny przykład takiego katusza, czy katuszy diabła szatana na człowieku. Podobnie jak kuszenie do złego, tak i zastraszanie, czy straszenie jest furtką na otwarcie się człowieka na katusze, dziecka na przykład. To jest chore straszyć dzieci jakimś bebokiem. To jest chore. Czy to jest pospolite w rodzinach? Ludzie są tak jakby zaślepieni, nie widzą tego, jak nie mogą sobie z dziećmi, bo nie umieją poradzić sobie. Nie umieją, mimo że urośli i już mają wiele lat i już wiele przeszli, nie umieją sobie z dzieckiem poradzić, to go postraszyć jakimś potworem, jakimś bebokiem, jakimś gogolem, jakimś diabłem, aby się bał. No tak, taka jest prawda. Taka, wszyscy to robiliśmy. Może niektórzy nie. Mam nadzieję. Ale ludzie są przykłady tego, przeżywali załamania psychiczne z powodu straszenia. Z powodu zastraszenia. Gdy kogoś ktoś przestraszył. Czasami, wiecie, nawet na szkołach biblijnych to jest niezdrowe. To nie powinno mieć miejsca. Pamiętam taką opowieść jednego z moich przyjaciół. Na jednej ze szkół biblijnych był człowiek, który niesamowicie angażował się właśnie w takie sprawy, interesowały go sprawy demonów, mocy ciemności, tym się interesował, a inni studenci nie byli tym zainteresowani, jakoś temat im nie leżał, dlatego postanowili go postraszyć, dać mu lekcję demonów. Kiedy on wrócił, to wszystko zaaranżowali, a więc wszystko tam, jakieś światełka podłączali, ruszające się prześcieradła na sznurkach i tak dalej, kotary, i on się położył spać i oni dopiero włączyli, bo tam było ich 5 na sali, wszyscy się umówili i każdy włączał swoje i ten biedny chłopak o mało się psychicznie nie wykończył. Zabawa. Ludzie nie wiedzą, gdy się bawią, że otwierają dziś tak popularne zabawy w różne seanse spirytystyczne. Dzisiaj mówi się o tym w naszej chrześcijańskiej, w cudzysłowie, telewizji. O czarach, o magii, o wróżkach, o wywoływaniu duchów, o kryształowej kuli, o kontaktowaniu się z mocami ciemności. Te programy lecą nagminnie w telewizji. O Panu Bogu ci nie pozwolą opowiadać. Żebyś powiedział, że Jezus cię na przykład uwolnił z pijaństwa, z grzechu, dał ci nowe życie, masz teraz spokój, radość, wierzysz, że twoje grzechy zostały przebaczone. O tym ci nie pozwolą powiedzieć. Dlatego, że ten świat jest cały chory i zepsuty. I takie zabawy otwierają drzwi dla demonów, które przychodzą i zadają katusze. Cierpienie, przychodzą załamania psychiczne, zaczynają być bombardowane przez różnego rodzaju myśli człowieka, ofiary. Inną taką formą duchowej udręki jest wewnętrzne oskarżenie. To też jest takie dręczenie, to są katusze diabła, te ogniste pociski. Popełnił człowiek grzech. I diabeł przychodzi, że popełniłeś grzech nieprzebaczalny. Koniec z tobą. Zaczyna go dręczyć ta myśl. Jest to duch kłamstwa. Wiecie, powiem tak. Kto popełnił rzeczywiście grzech nieprzebaczalny, jest tak zatwardziały, że się tym w ogóle nie martwi. Pamiętajmy o tym. Człowiek, który popełnił jakiś grzech, przypuśćmy, nieprzebaczalny, jest o takim grzechu mowa, że jeśli ktoś zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, taki grzech nie będzie wybaczony. Człowiek taki nigdy nie czuje oskarżenia w swoim sumieniu. Jest tak zatwardziały, że w ogóle się tym nie martwi. Jeśli ktoś się martwi, jeśli ktoś to przeżywa, jeśli ktoś z powodu tego się męczy i sumienie go skarża, to znaczy, że nie popełnił grzechu nieprzebaczalnego, tylko trzeba ten grzech wyznać i Pan uwalnia nas od wszelkiego grzechu i oczyszcza nas z wszelkiej winy naszej. I wtedy przychodzi Boże ukojenie, Boże uwolnienie. Ale diabłu zależy na tym, abym ja się męczył. Abym był chrześcijaninem, który przychodzi do zboru, jest zamknięty, siedzi w ławce, sparaliżowany, bo ciągle go coś oskarża. Ciągle go diabeł oskarża. Popełniłeś nieprzebaczalny grzech. Jesteś skończony. Bóg ci nie będzie błogosławił. Będziesz się męczył. Diabeł zaczyna nas oskarżać. Jest to kłamca. powinienem mu powiedzieć, idź precz, szatanie, a jeśli nie potrafię tego zrobić, to poproszę kogoś, kto się ze mną pomodli i pomoże mi się rozprawić z tym duchem, który mnie dręczy, zadaje mi katusze. Bo diabeł przychodzi, aby kusić, aby nękać i aby zadawać katusze. Dlatego nie dopuśćmy ducha nieprzebaczenia do nas, nie dopuśćmy myśli złych, nie dopuśćmy oskarżenia. Kiedy popełniamy grzech, pokutujmy z tego grzechu, wyznajmy nasze potknięcie Bogu, poprośmy Go o siłę, aby nigdy już się to więcej nie powtórzyło. A Pan doda nam siły i Bóg nas wzmocni i Bóg nam doda zwycięstwa. Pan uleczy nasze wnętrze, bo On koi wszelki nasz ból. Dosyć na dzisiaj o tych demonach. Dosyć na dzisiaj. 3 nam wystarczą. Reszta później, tydzień musimy odetchnąć, czymś dobrym się posilić, zachęcić, wzmocnić, z Panem mieć dobrą społeczność, ale myślę, że to demaskuje. Że to demaskuje. Powiem wam, że dzisiaj Gosia jest świadkiem, że czułem się bardzo źle. I byłem przekonany od rana, że to z powodu tego tematu. Taka presja, takie osłabienie fizyczne. Powiem wam, pierwszy raz podczas dni tygodniowych w moim życiu położyłem się na godzinę, żeby się przespać między 2 a 3. Pierwszy raz. Tak czułem się osłabiony. A to nie wynikało z jakiejś dolegliwości czy z jakiegoś dyskomfortu. Absolutnie. Wiem, że to było duchowe. Dlatego, że demaskujemy wroga, a jemu się to nie podoba. Ale powiedzieliśmy na początku, nasza walka z szatanem jest zwycięska, kiedy pozostajemy czyści i powołujemy się na Boży sąd nad diabłem. A Pan Jezus zwyciężył Jego moc i dał nam także błogosławieństwo korzystania z tego zwycięstwa. Chcielibyśmy powstać, chcielibyśmy się modlić. Może w którejś z tych dziedzin odczuwamy presję. Może diabeł przychodzi z pokuszeniem do Twojego życia. Może diabeł chce nękać Ciebie, może stwarza jakieś okoliczności, w których nagle tracimy panowanie, czy coś się dzieje z nami nie tak. Może odczuwamy, jakby diabeł zadawał nam katusze. Jeśli coś mamy w sercu do wybaczenia, wybaczajmy. Kiedy prosimy Pana o wybaczenie, to jest tego wielkiego naszego Boga, wszechmocnego Pana, naszego Władcę. On wybacza nam, zabiera nasze grzechy, oczyszcza nas z nich. To my musimy wybaczać drugim, to i my musimy przebaczyć drugiemu człowiekowi. Chcielibyśmy być ludźmi, którzy nie pozwolą, aby katusze demoniczne dotykały naszego życia. Chcielibyśmy odnosić zwycięstwo w tej dziedzinie. Chcielibyśmy się modlić. Chcielibyśmy przynieść Panu nasze życie. To jest bardzo ważne. Nie pozwólmy na wewnętrzne oskarżanie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam zwycięstwo nad mocami ciemności. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty na krzyżu rozprawiłeś się z diabłem szatanem, że Ty na krzyżu odniosłeś tryumf, Panie, że Ty pokonałeś wszelkie moce i siły diabelskie, że Ty, Panie, demaskowałeś ataki diabelskie na nasze życie i księcia ciemności wystawiłeś na pośmiewisko. Dziękujemy Ci za to. I dziś, Panie, modlę się, abyśmy stali i byli pod przykryciem świętej krwi Jezusa. Abyśmy byli, Panie, pod ochroną Najwyższego. Panie, abyśmy byli czyści wobec wszystkiego, co złe. I abyśmy, Panie, wykonywali Twoją wolę. Dziękujemy Ci, że Ty wydałeś sąd nad diabłem szatanem. I, Panie, dziękujemy Ci, że my dzisiaj w tej walce mamy zwycięstwo. Dlatego, że Ty, Panie, przyniosłeś osądzenie, zwycięstwo diabła szatana. I on nie ma prawa do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy demaskować jego metody. Dziękujemy Ci, że możemy, Panie, widzieć, jak on przychodzi i kusi. Że możemy widzieć, jak on nęka. Że możemy widzieć, jak zadaje katusze. Ale Panie, my dzisiaj nie zgadzamy się z Jego działaniem. My dzisiaj odrzucamy wszystko to, co by mogło mieć wpływ na nasze życie, Panie. Nawet jeśli diabeł obserwuje i szuka naszej słabości, Panie, chcemy mu pokazać, że będziemy zwyciężać, że nawet jeśli pojawia się słabość, to Panie, Ty dajesz nam siłę, aby to z tą słabością się rozprawić, aby nad tą słabością panować. Panie, dziękujemy Ci, że Ty także dajesz nam zwycięstwo, gdy przychodzą pokusy, Panie, kiedy kusi nas diabeł szatan do złego, do złych myśli, do jakiejś pożądliwości. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy mu stawić opór i zwyciężyć jego działanie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Tam, gdzie stoimy, chcielibyśmy być szczerzy przed Bogiem. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie, oto jestem. Ty znasz moje życie. Panie, jeśli coś w moim życiu jest, gdzie diabeł chciałby znaleźć sobie swoje miejsce, Panie, dzisiaj proszę Cię, abyś dał mi zwycięstwo. Dzisiaj proszę, abyś Ty mnie wyposażył Twoim błogosławieństwem, abyś mnie napełnił swoim duchem. Chcielibyśmy się tak modlić. Powiedzmy głośno. Powiedzmy to Bogu. Panie, ja modlę się z tymi, którzy tu są dzisiaj. Aby każdy mógł zwyciężać, aby każdy mógł pokonywać wszelkiego rodzaju intrygi, pokusy, ataki w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz nam tą siłę, że ona jest z Ducha Świętego, że to nie jest nasza moc, że to nie jest nasza siła, ale to jest zwycięstwo Jezusowe w nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Tobie oddaję chwałę, bo jesteś dobrym Bogiem, bo jesteś wspaniałym Bogiem. Dziękuję Ci za wyposażenie, za ochronę. Dziękuję Ci, że święta krew Jezusa, ona chroni nas przed złem. Dziękujemy Ci, że możemy być pod przykryciem świętej krwi baranka przelanej na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy poruszać się w mocy Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszych sercach, a większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Jezusowi. Halleluja. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi.